Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w przystanku Historia, Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, w kolejnym odcinku cyklu organizowanym właśnie przez przystanek Historia, jak Polacy budowali Orient. Dzisiaj, jeszcze zanim ja zacznę, jakby dodam, że to jest ostatni odcinek tej serii. Mam nadzieję, że jakby wszystkie odcinki, które są w dalszym ciągu dostępne, Państwo sobie będą mogli odtworzyć, będą mogli zapoznać się jakby z różnymi miejscami, w których ci Polacy byli, jakby z różnymi perspektywami, tymi bardziej badawczymi, tymi czasami cywilnymi, wojskowymi, z różnymi okresami, więc jakby poznają lepiej tą trochę zapomnianą część polskiej historii, z której na pewno myślę, że możemy być dumni i jakby warto jest o niej mówić, bo jednak tutaj Polacy też mieli duży wkład jakby w rozwój różnych gałęzi, choćby nauki w różnych częściach świata. Jakby warto o tym pamiętać, jakby warto też pielęgnować tą pamięć, te wzajemne dobre relacje między Orientem a Polską. I ja chciałabym dzisiaj przywitać moich gości i bardzo muszę podziękować za to, że Państwo przyjęli zaproszenie. Chciałabym przywitać panią Violettę Satarow i pana doktora Samira Satarow. Witam serdecznie w przystanku Historia.
Dobry.
Więc jakby dzisiaj będę przepytywała Państwa, pytała się o Azerbejdżan, Kaukaz Północny, właśnie o tą obecność jakby Polaków tam, na Kaukazie, dlatego że jest to jakby taka też ważna jakby część polskiej historii, a wydaje mi się, że jakby bardzo często jest ona tak bardzo zminimalizowana choćby w badaniach, jakby niewiele się na ten temat pojawia, nawet na takich orientalistycznych kongresach jednak bardziej kierujemy się ku dalekiemu czy Bliskiemu Wschodowi niż ku Kaukazowi. Choć w ogóle tego Orientu u nas jest mało, a szkoda. Ja bym pierwsze pytanie chciała do pani Violetty zadać i tak po prostu na początku zapytać, skąd się w ogóle wzięli ci Polacy w Azerbejdżanie, na Kaukazie Północnym i w ogóle co rozumiemy pod tym pojęciem Kaukazu Północnego, bo wydaje mi się, że mimo wszystko jest to pojęcie, które tutaj może wywołać pewną konsternację naszych odbiorców, mogą się zastanowić, co my właściwie mamy na myśli. Więc oddaję już pani.
Dobrze. Północna część Kaukazu położona jest obecnie dzisiaj w południowej części Rosji, Rosji Europejskiej i mówimy tutaj, że są to obszary na pograniczu Europy i Azji, więc do Kaukazu Północnego zaliczamy takie republiki jak Czeczenia, Inguszecja, Dagestan, Osetia Północna, Adygaja, Karbodo-Bałkaria, Karaczajo-Czerkiesja czy kraj Stawropolski, ale także kraj Krasnodarski, obwód rostowski, więc te dzisiejsze terytoria można powiedzieć południowej części Rosji. Natomiast obszary, które znajdują się nieco poniżej, więc dzisiejsza Armenia, Gruzja, Azerbejdżan, to już zaliczamy do Kaukazu Południowego. W jaki sposób, tutaj tak naprawdę historia możemy sięgnąć dosyć dawno, bo już od XV wieku mamy pewne informacje, że kontakty polsko-azerbejdżańskie były, głównie oczywiście dotyczyły spektrum handlowego, czyli na tle gospodarczym, ekonomicznym, ale także i dyplomatycznego, politycznego, więc tutaj między innymi właśnie Azerowie kontaktowali się z Polkami i próbowali zawrzeć sojusze, które były wymierzone przeciwko, czy też w obronie, ale skierowane przeciwko państwu osmańskiemu. Nawet pan profesor Baranowski dawał pewną taką informację dosyć ciekawą, że król Kazimierz Jagiellończyk został wówczas taką propozycję za mąż pójścia za dziewczynę pochodzenia azerbejdżańskiego, niestety z tej propozycji nie skorzystał. A więc jeżeli chodzi tutaj o takie stosunki typowo handlowe, to na pewno z Azerbejdżanu do Polski były sprowadzane głównie towary takie luksusowe, byśmy dzisiaj powiedzieli, a więc nie przyprawy, bo szafran, też owoce suszone, ale także na przykład kobierce, konie karabachskie, które do dzisiaj jeszcze są, materiały, z których szytą później w XVI i XVII wieku, które były niezwykle popularne, jak żupany, kontusze, więc te materiały jak najbardziej były właśnie przywożone i w ogóle moda polska w tym wieku właśnie XVI czy XVII, taka typowa moda sarmacka, to też ma poniekąd właśnie, była wzorowana na tym Oriencie i była zaczerpnięta nawet z tej mody azerbejdżańskiej czy też tureckiej. Więc tutaj Azerbejdżan też miał na pewno ogromne wpływy. Tak naprawdę najwięcej w Azerbejdżanie pojawiło się dopiero około XVII, XVIII wiek jezuitów, misjonarzy, którzy do dzisiaj są bardzo mile i ciepło wspominani. Jeden z takich znanych dosyć misjonarzy, Wieczorkowski, napisał, ci misjonarze, którzy przebywali wówczas w Azerbejdżanie, często spotykali się z kulturą dla nich obcą, z kulturą, ze zwyczajami, z całkiem innym klimatem i wszystko to, co widzieli, zapisywali, czyli tworzyli pewne, ponieważ byli dobrze wykształceni, więc oczywiście swoją wiedzą dzielili się z miejscową ludnością, ale też wszystko to, co widzieli, zapisywali i do dzisiaj z tego po prostu korzystamy. I właśnie jeden z tych misjonarzy, Wieczorkowski, napisał w języku łacińskim taki pierwszy przekład, pierwsze informacje dotyczące ogólnie tego regionu kaukaskiego, które były przez, w 1726 roku i były przez praktycznie XVIII wiek na tle, czyli z tego dzieła praktycznie wszyscy korzystali. To było dzieło, które zawierało informacje pod względem etnicznym i kulturowym, i językoznawstwo, i polityka, więc z tego dzieła tak naprawdę późniejsi dyplomaci, czyli te szkoły orientalistyczne, które były w Polsce, na podstawie tego dzieła, można powiedzieć, że studiowali i uczyli się, więc było dosyć znane, ale oprócz Wieczorkowskiego byli też inni misjonarze, którzy opisywali i spisywali właśnie, czy zajmowali się na przykład spisywaniem, ponieważ lubili hobbystycznie florę i faunę, czy też bardziej zwyczaje ludności, z którymi się spotykali. A więc głównie misjonarze. Ale tak naprawdę takie większe spotkanie, można powiedzieć, takie większą falę Polaków w Azerbejdżanie obserwujemy dopiero w wieku XIX, końcówka wieku XVIII, gdzie są to oczywiście zesłania. Pierwszym takim zesłaniem to byli ludzie, którzy zostali zesłani po powstaniu kościuszkowskim, aczkolwiek one były tylko, to są tak naprawdę były jednostki, ale już pierwsi, że to powiem, przedstawiciele Polski znaleźli się między innymi w Azerbejdżanie, chociaż większość z nich, jeżeli już trafiała, to jednak na ten Kaukaz Północny. Taka druga fala to była po wojnach z Napoleonem, kiedy wojska polskie uczestniczyły właśnie w tej wielkiej armii i się wycofywały, to część trafiała do niewoli rosyjskiej i również byli oni włączani do armii rosyjskiej i też służyli właśnie na Kaukazie. Kolejni, to już oczywiście byli ci wszyscy, którzy uczestniczyli w tych spiskach, spisek Konarskiego, czy też bardzo młodzi działacze polityczni, którzy uczestniczyli w spiskach Filomaci, Filareci, w każdym razie, no takie, więc to byli tak zwani przestępcy polityczni w latach 1843, 1844, 1846, 1847, czyli tak do lat 50. byli spokojnie, że tak powiem, wysyłani, ale to była głównie młodzież, więc oni byli bardzo inteligentni, bardzo młodzi i byli bardzo cenieni jako specjaliści. Więc mimo, że byli zasilali ten Kaukaz, głównie do Kaukazu Kaukaz Północny, dlaczego? Dlatego, że w tym czasie na Kaukazie Północnym toczyła się wojna, wojna z góralami muzułmańskimi. Ci górale muzułmańscy mniej więcej, to był ten obszar Inguszetia, Dagestan, Czeczenia, Czerkiesja, na tych obszarach wybuchło powstanie. To powstanie trwało dosyć długo, bo o ile nasze polskie powstania zawsze trwały tak około pół roku, rok, to właśnie na tamtym obszarze trwało około 30 lat, do 1856 roku. I w ciągu tych lat Polacy byli non-stop wcielani do tego korpusu kaukaskiego i w tym korpusie walczyli przeciwko owym góralom. Ale widzimy też Polaków i z drugiej strony, ponieważ Polacy walcząc wcześniej tak samo w Legionach, chociażby właśnie Napoleona Bonapartego, za wolność naszą i waszą, widząc co się dzieje, że właśnie ci górale walczą jednak o tą wolność, o niepodległość, o uniezależnienie się od Rosji, to część tych Polaków dezerterowała i jednak przyłączała się do tych górali. To nie była zbyt duża liczba, to fakt, ale przyłączali się do górali kaukaskich i to właśnie oni do Szamila, bo na czele tego powstania stał Szamil i walczyli po tej drugiej stronie. Więc widzimy Polaków zarówno z jednej, jak i z drugiej. Tą ilość tych Polaków, którzy właśnie walczyli po stronie górali kaukaskich, wykorzystał też Hotel Lambert z Adamem Czartoryskim, którzy postanowili wesprzeć właśnie owych Polaków i tych powstańców, aby oni mogli, no, że tak powiem, wygrać tą bitwę, a jak wygrają wojnę, to stworzą tak jakby, no powiedzmy, pas ziem, które będą odgradzały Polskę, przyszłą odrodzoną Polskę od Rosji. Więc w ten sposób próbowali sobie wywalczyć niepodległość, transportowali broń, przemycali, tutaj głównie sławił się Teofil Łapczyński, który łodzią próbował w jakiś sposób pomagać, aczkolwiek no jego ta jego podróż, czy też jego próba niestety się nie udała, ale mimo wszystko miał przynajmniej dobre chęć. Podobnie też ten Hotel Lambert próbował zaangażować to też również i inne państwa europejskie, Anglię czy Francję, no ale no, to niestety było na dosyć niską skalę i jak wiemy, nie udało się. Ale Polacy w każdym razie w tym się również odznaczyli. Polacy będąc w takich korpusie, czy też na Kaukazie Północnym, często też pisali listy, pisali pamiętniki i do dzisiaj te pamiętniki nam się zachowały, są w bibliotece, czy też w archiwach, więc można spokojnie czytać. Niektóre są dosyć zabawne, więc niektórzy oczywiście pisywali to, co widzieli, a nie do końca sobie zdawali sprawę stąd, to, co widzą. Wiemy czasami, że my też nie do końca jesteśmy tacy wiarygodni, dlatego też te pamiętniki nie do końca oddają, ale na pewno mogą dać to uczucie tych ludzi, którzy byli wówczas w tym korpusie. Takim najbardziej wiarygodnym pamiętnikiem to był Mateusza Gralewskiego, wspomnienie z 12-letniej niewoli, ponieważ właśnie był tam 12 lat spędził walcząc w korpusie kaukaskim i on opisywał bardzo pięknie i te zwyczaje, ludy Kaukazu, z którymi miał do czynienia i doceniał właśnie to, niby walczył przeciwko nim, ponieważ walczył to dlatego, że musiał, nie miał innego wyjścia, natomiast uważał, że te ludy stać na to i powinny mieć swoją niepodległość i zachwycał się ich kulturą, czasami no, uważa, niektóre nawet mówią, że są dziwne zwyczaje na podkresie, że są dziwne, dosyć ciekawe, można sobie poczytać i pośmiać się, ale to są jednak mimo wszystko takie bardziej wiarygodne informacje przekazywane przez Gralewskiego. Do dzisiaj są studiowane, do dzisiaj przez wielu historyków, którzy zajmują się tą tematyką, właśnie te akurat, a nie inne pamiętniki są przedstawiane jako to źródło historyczne. Poza takimi osobami, które musiały, czyli przestępcy i zesłańcy, mamy jeszcze takich, którzy po prostu chcieli, bo widzieli w tym na przykład możliwości awansu, dlatego że jeżeli wiedzieli, że na przykład no, w tej chwili są nikim, ale jak pójdą do wojska, to ze zwykłego szeregowca mogą się stać już oficerem, czy też zdobyć jakąś inną wykształcenie, więc albo na przykład no, służba na Kaukazie wydawała im się interesująca, czyli poszukiwacze przygód, Więc takich też było dosyć dużo. Natomiast takich poszukiwaczy przygód Rosjanie się trochę obawiali, szczególnie właśnie po tych wojnach z Napoleonem przez ten pierwszy okres, żeby przypadkiem nie chcieli wywołać jakiegoś desantu na tyłach, więc ich tak trochę z boku, czyli wysyłali ich bardziej do Azerbejdżanu, bo obawiali się, że użycie ich przeciwko właśnie na Północnym Kaukazie, czy też w tej wojnie z Napoleonem, to może grozić dla nich, może się zakończyć nieprzyjemnie. Najwięcej Polaków trafiło na Kaukaz Południowy chyba w okresie właśnie tego powstania listopadowego i mówi się wówczas, że przynajmniej tak Chodubski wymienia, i Chodubski, i też Baranowski, że na Północnym Kaukazie było około 9100 żołnierzy w tym korpusie północnym, natomiast ogólnie wszystkich tych zesłańców do połowy XVIII wieku profesor Andrzej Chodubski wymienił, że było ich około miliona, przy czym 30% to w Azerbejdżanie. A więc widzimy, że to dosyć dużo. I to jest też, uważam, że ciekawe, tak jak pani powiedziała, że trochę jest to niedoceniane, dlatego że we wszystkich podręcznikach czy w szkole mówimy o tym, że Polacy byli po tych wszystkich powstaniach listopadowym, czy też później styczniowym zesyłani na Syberię, natomiast nikt nie mówi, że trafiali właśnie na Kaukaz. I a propos Syberii, to też chciałabym tak może rozgraniczyć, bo mówimy o Syberii, ale ta Syberia jest ogromnym terytorium i do połowy XIX wieku, czyli do tego powstania styczniowego, zsyłano na Syberię, ale tą Syberię zachodnią, czyli tutaj mówimy o tym obwodzie tomskim, więc dosyć blisko, więc tam jeszcze nie było aż tak zimno czy tak niebezpiecznie, jak to później miało miejsce już w końcu XIX i XX wieku. I te warunki życia na tej Syberii zachodniej i na Północnym Kaukazie mniej więcej były takie same, więc nie można było porównać i mówić, że gdzieś było lepiej bądź gorzej i również było bardzo niebezpiecznie. Więc Azerbejdżan z tego wszystkiego wydawał się takim idealnym miejscem odpoczynku i robienia kariery, dlatego większość, jeżeli mogła, to zamieniała sobie właśnie na Azerbejdżan. Też przypomniałam sobie, że jeszcze była taka sytuacja, taka dosyć ciekawa, że Wincenty Giedroyć dostał nawet dostał karę śmierci za zamach na cara, za nieudany przeprowadzony zamach na cara Mikołaja I, ale zostało mu to później zamienione na pobyt do końca życia właśnie na Kaukazie Północnym, więc jednak mimo wszystko uważano właśnie, że pobyt na Kaukazie wcale nie należy do takich luksusów, więc można było sobie w ten sposób też zamienić tą karę.
Dziękuję bardzo, tym bardziej, że jakby tutaj właśnie to jakby padło, że wielce nam się kojarzy z czymś innym, w sensie za wolność naszą waszą kojarzy nam się z Węgrami. Hotel Lambert kojarzy nam się z Francją, mam nadzieję, że też trochę naszym słuchaczom z Turcją i z Imperium Osmańskim, z Adamem Mickiewiczem, który zmarł w Stambule, ale jednak właśnie to jest to, że jakby nie kojarzymy tego do końca z Kaukazem, a warto jakby też znać te wszystkie jakby zawiłości. Panie doktorze, a chciałabym zapytać teraz pana, jakie były relacje Polaków, którzy byli w Azerbejdżanie, jakby z tą ludnością tam azerbejdżańską w takim normalnym życiu, no bo jakby jednak trafili bardzo często ci ludzie na trochę inną kulturę, jakieś trochę inne tradycje, więc jakby czy znamy jakieś przekazy właśnie tego, jak oni się odnaleźli tam, czy jakby jakie były te relacje w takim życiu codziennym?
Powiem w ten sposób, że na początku XX wieku, gdy w Azerbejdżanie gwałtownie zwiększyła się liczba imigrantów i do Azerbejdżanu zaczęli przybywać Rosjanie, Ormianie, Persy, Żydzi, w tym również Polacy i Niemcy, te grupy mniejszościowe na samym początku mieszkały w pewnej izolacji od reszty mieszkańców kraju. Ale później w związku z rozszerzeniem, że tak powiem, integracji gospodarczej, pomiędzy przesiedleńcami a ludnością miejscową, powoli zaczął się zwiększać stopień ich społeczno-kulturowej aktywności. A to z kolei spowodowało stopień wysokiej tolerancji. Szczególnie, że tak powiem, w strefach etnokontaktowych, a także stało się przyczyną integracji społecznej i kulturowej. Obecnie Azerbejdżan jest krajem wielokulturowym. Teren Azerbejdżanu zamieszkują zarówno Azerowie, jak i Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Tatarzy, Turcy, Lezgini, Tałyszowie, Tatowie, a także Polacy. Współistnienie tych wszystkich narodów i grup etnicznych w Azerbejdżanie stało się przyczyną tego, że zaczęła się rozwijać tolerancja kulturowa między przedstawicielami różnych narodów i grup etnicznych. Obecnie Polacy azerbejdżańscy są obywatelami naszego kraju. Większość wyznaje chrześcijaństwo rzymskokatolickie, mają w centrum Baku kościół rzymskokatolicki, obchodzą polskie święta narodowe i religijne, współistniejąc równocześnie w kulturze azerbejdżańskiej, co jest rzeczą oczywistą. Stosunki między przedstawicielami polskiej mniejszości narodowej z Azerami, przedstawicielami, że tak powiem, innych narodów i grup etnicznych są dobre. Polacy pracują tutaj obecnie jako lekarze, nauczyciele, muzycy, naukowcy i tak dalej. To ja mówię o tych Polaków, których znam. Mają w Azerbejdżanie swoje organizacje polonijne. Te organizacje polonijne w Azerbejdżanie współpracują z organizacjami innych mniejszości narodowych, z ambasadą polską oczywiście, z Bakińskim Słowiańskim Uniwersytetem, gdzie wykłada się język polski, a także z Akademią Nauk Azerbejdżanu. Organizowane są wspólne konferencje, studenci i wykładowcy polonistyki zapraszane są na przedsięwzięcia organizowane przez Polaków, którzy mieszkają w Azerbejdżanie. Trzeba też powiedzieć, że wielką rolę we wsparciu azerbejdżańskiej Polonii odgrywa ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Azerbejdżanie.
Ja bym chciała od razu dopytać pana doktora o to, czy właśnie ta Polonia, która teraz jest w Azerbejdżanie, to są na przykład potomkowie tych zesłańców XIX-wiecznych, czy to są na przykład wcześniejsi jeszcze potomkowie wcześniej tam przybyłych Polaków, czy jakby później może, czy wiadomo coś na ten temat, na przykład, czy to jest po prostu mieszanka różnych migracji, które tam były?
Jasne. Proszę panią, prawie wszyscy Polacy, którzy byli zesłani na Kaukaz, w tym również do Azerbejdżanu w XIX wieku, opuścili ten teren w latach, że tak powiem, gdzieś w 90. XIX wieku. Co prawda byli też tacy, którzy osiedlili się w Azerbejdżanie na stałe, ale ich liczba była bardzo mała. Obecnie na terenie Azerbejdżanu mieszkają potomkowie Polaków, którzy przybyli do naszego kraju na początku XX wieku, gdy w Azerbejdżanie intensywnie zaczął się rozwijać przemysł naftowy. W tym okresie, głównie do Baku, zaczęli przybywać na zarobek Polacy różnych zawodów. Wśród nich byli inżynierowie, nauczyciele, lekarze, zwykli robotnicy, no i tak dalej. Po rozpoczęciu I wojny światowej do Azerbejdżanu przybyli polscy uchodźcy. Niektórzy z nich osiedlili się w Azerbejdżanie, a część wyemigrowała do Iranu. Podczas II wojny światowej do Azerbejdżanu przybywali Polacy głównie z polskich Kresów Wschodnich, czyli z obecnej zachodniej Białorusi, Ukrainy i Litwy. Po wojnie część z nich została w Azerbejdżanie na zawsze. Więc odpowiadając na Panie pytanie, chciałbym powiedzieć, że do obecnej Polonii w Azerbejdżanie należą potomkowie tych Polaków, którzy przybyli do Azerbejdżanu w XX wieku. Obecnie w Azerbejdżanie funkcjonują dwie organizacje polonijne, to jest organizacja Polonia Baku oraz Centrum Kultury Polskiej Polonia Azerbejdżan. A liczebność Polaków zgodnie ze spisem ludności z 2019 roku wynosi ponad 1000 osób, jeżeli się nie mylę, 1300 osób.
Dziękuję bardzo. Myślę, że jednak wielu odbiorców naszych w ogóle będzie zaskoczonych, że właśnie jest Polonia w Azerbejdżanie, więc jest to tym bardziej właśnie ciekawe i interesujące i warte podkreślenia, więc bardzo dziękuję. Teraz chciałabym zadać pytanie Panie Violetcie Satarow i zapytać o to, jak już zostaniemy przy tym Azerbejdżanie, jak już o nim teraz mówimy, jaki wkład mieli Polacy jakby w rozwój Azerbejdżanu, w jakie dziedziny też jakby życia, nauki gdzieś się tam jakby wpisali? No bo jakby już wiemy, że byli i mieli też naukowy, więc jakby żeby to tak trochę jakby przedstawić, jak duży i w jakich dziedzinach, bo myślę, że to jest jakby warte zapamiętania i podkreślenia. Więc oddaję już głos.
Myślę, że nie ma dziedziny, które by Polacy nie zasłynęli w Azerbejdżanie, więc tutaj każdą lukę w każdej dziedzinie się zasłynęli, w każdej dziedzinie można byłoby wymienić wielu twórców. Ja myślę, że możemy zacząć na przykład, bo wydaje mi się, że najbardziej chyba zostali zapamiętani architekci polscy. I w tym celu przygotowałam krótką prezentację pokazującą wyłącznie zdjęcia i chciałabym Państwu przedstawić. I ci architekci przybyli do Polski już pod koniec, czyli po wydaniu dekretu przez cara Rosji, dekretu uwłaszczeniowego, a więc bo w latach 60., 70., więc oni głównie przybywali lata 80., 90. XIX wieku i wówczas to oni na życzenie i za pieniądze magnatów naftowych, azerbejdżanskich magnatów naftowych, budowali wspaniałe, wielkie budynki, które do dzisiaj istnieją, które do dzisiaj uświetniają i pokazują nam wspaniałe Baku, więc ten centrum Baku, które wszyscy turyści przyjeżdżają z Europy i zwiedzają, to właśnie to są te ulice, które zostały, te budynki, które zostały wybudowane przez polskich architektów. I widzimy tutaj na ilustracji takim jednym właśnie z największych architektów był Józef Gosławski, który został architektem, narodowym architektem Azerbejdżanu. To, co my tutaj w tej chwili widzimy, jest to pałac Zeynalabdina Tagijewa w Baku, który został wybudowany właśnie w latach 1895-1901. Oczywiście on był wybudowany właśnie na życzenie owego Zeynalabdina, który był bardzo bogatym i wpływowym człowiekiem. Obecnie w tej chwili znajduje się tutaj pałac, muzeum, znaczy ten pałac należy wówczas dzisiaj do Muzeum Historii Azerbejdżanu. Gosławski także wybudował budynek Rady Miejskiej w Baku. Niestety mamy tylko taki rysunek, być może nie jest ciekawy, ale to, co chciałam zauważyć, że te wszystkie budynki, które tutaj widzimy, one, czyli te plany architektoniczne, łączy jedno, one, ci architekci łączyli styl orientalistyczny, taki wschodni, ze stylem europejskim. Umiejętnie potrafili połączyć i stworzyć coś nowego i tak naprawdę stworzyli dzieła, moim zdaniem uważam, że dzieła sztuki i wydaje mi się, że nie tylko moim, więc te piękne wszystkie zdobienia, dekoracje, duże, ogromne okna i również w środku te wyposażenie, to wszystko również to była inwencja, czy też no, plany architektów polskich. Tutaj widzimy już kolejnego architekta, Józefa Płoszko, który wybudował tak zwany Pałac Szczęścia w Baku. który mniej więcej właśnie wyglądał tak, jak to widzimy na ilustracji, więc ma wspaniałe kopułę, jest wysoki i też te, jak widzimy, oprócz tych dużych okien, to widzimy ozdoby i te zdobienia są typowo takie typowe dla Orientu. Podobnie jak pałac Ismaila w Baku, który jest taką perełką z XIX wieku. Sam Józef Płoszko również wybudował, był twórcą kościoła nawet, kościoła polskiego, pierwszego kościoła polskiego pod koniec XIX wieku, w 1901 roku został on już wybudowany. To, co teraz widzimy, to jest dom Kierbalaja i Serafila Kadzijewa. I tak jak mówiłam, że to są wszyscy magnaci, głównie magnaci naftowi, których było stać na danie odpowiedniej sumy pieniędzy na wyposażenie Józefa Płoszka, aby ten nie dość, że napisał oczywiście plany architektoniczne, to jeszcze dopilnował, aby zostały one właśnie w ten najmniejszy sposób zrealizowane. Józef Płoszko był architektem również terokondygnacyjnej kamienicy przy ulicy Nizami. Zresztą to są tylko niektóre budynki. To są w Baku, jeżeli przechodzimy przez centrum Baku, tak naprawdę to jest praktycznie całe centrum. To są ulice, to są ciągi budynków pięknych, które przetrwały do dzisiaj, które możemy zwiedzać. I najczęściej na tych budynkach widnieją również tabliczki właśnie upamiętniające owych architektów, więc możemy przeczytać, kto był twórcą, architektem danego budynku. A właśnie tutaj Józef Płoszko był architektem tego kościoła katolickiego Niepokalanego Poczęcia w Baku, pierwszego kościoła, który, jak widzimy, miał, niestety już ten kościół został zburzony w 1936 roku, kiedy w Azerbejdżanie ogólnie dochodziło do, powiedzmy, że siły bardziej ateistyczne, czyli głównie tutaj ruch ateistyczny wziął górę i niestety większość kościołów, meczetów była albo zburzona, albo przeznaczona na jakiś inny użytek. Niestety były one niszczone. To była jedna z wielkich perełek, widzimy, wykonana w takim gotyckim, neogotyckim stylu. Niestety tylko mamy czarno-białe zdjęcie. Kolejnym takim budynkiem Józefa Płoszko to był dom braci Rylskich przy ulicy Policyjnej. Dzisiaj jest to przedstawicielstwo konsularne w Baku. Przepraszam, było w 1917-20 roku, chociaż dzisiejsze przedstawicielstwo konsularne również ma jeden z takich, jeden z wspanialszych budynków i także w centrum Baku, ale już nie ten. Natomiast sami bracia Rylscy też to byli potentaci, można powiedzieć, naftowi, którzy, Hipolit Rylski, który przybył do Baku, tak naprawdę nic nie posiadał i nagle tutaj okazuje się, że mając troszeczkę szczęścia, wydzierżawiając ziemię, potrafił wykorzystać tą sytuację i stał się potentatem później właśnie naftowym. Niestety jego dziedzictwo później odziedziczył jego syn, ten majątek, który był wówczas już warty około 10 milionów rubli. Natomiast on sam nie za dobrze skończył. Sam Hipolit Rylski został później oskarżony o przywłaszczanie sobie innych szybów naftowych i został za to skazany na dożywocie, ale popełnił samobójstwo. Więc zakończy się to na niego tragicznie. Natomiast ogólnie Rylscy byli takimi dosyć bogatymi ludźmi, to dzięki nim też był budowany ówczesny, znaczy poprzednio pokazywałam kościół w 1912 roku. Także prowadzili towarzystwo charytatywne, a więc bardzo mocno udzielali się. Kolejnym takim budynkiem był biurowiec Rothschildów, zaprojektowany przez Kazimierza Skurewicza, to już jest kolejny z projektantów. Już widzimy, że już troszeczkę później, bo to już jest przełom XIX-XX wieku, przy ulicy Perskiej, dziś ulica Muktarowa 13, a od czasu Związku Radzieckiego to jest prokurator Azerbejdżanu, więc te oczywiście funkcje się zmieniają, ale ważne to zwrócić uwagę, że jednak to są funkcje, mimo że one, te budynki zmieniły swoje funkcje, to jednak to są funkcje takie reprezentatywne, ponieważ te budynki są nadal reprezentatywne, to też ich funkcje taką do dzisiaj pełnią. Bardzo znanym i wydaje mi się, że chyba przez wszystkich Azerbejdżan cenionym jest bulwar i projekt tego bulwaru, czyli odgrodzenie Morza Kaspijskiego od miasta, stworzenie takiego wielkiego, dużego pasa zieleni. Ten projekt przedstawił Kazimierz Skurewicz w 1902 roku i został później zrealizowany. Dzisiaj oczywiście może nie takim jak dzisiaj, bo co roku oczywiście ten pas zieleni się zmienia, są sadzone nowe drzewa, czyli ta flora oczywiście jest inna, jest naprawdę, jest przepiękny, ale chodzi o sam pomysł stworzenia tego bulwaru, to był właśnie przez Kazimierza Skurewicza. Kolejny, Eugeniusz Skibiński, kolejny już architekt, ustalił, czy był autorem pałacyku Aga Bałakaliewa, który około 1800 roku był wybudowany przy ulicy Perskiej. Dzisiaj jest to dom architekta. No generalnie widzimy podobnie jak na poprzednich ilustracjach, czyli akurat w tym przypadku, w przypadku Skibińskiego, tych jednak takich bardzo dużo detali typowo wschodnich, orientalistycznych możemy zauważyć. Nawet tego jest dosyć bardziej nagromadzone niż w poprzednich planach architektonicznych. Konstanty Borysoglebski, budynek gimnazjum miejskiego, ponieważ już jest to początek XX wieku, to też widzimy, że jednak te plany się zmieniają, jest mniej już taki ozdobny, jest bardziej masywny, prosty. Zresztą sami architekci polscy nie tylko budowali pałace, zamki, domy, ale również właśnie i hale targowe, fabryki, szkoły, kina, teatry, więc tych budynków było naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Tutaj to już jest bardziej współczesna fotografia właśnie z 31 maja 2019 roku, że obaj prezydenci, a więc prezydent Polski i Azerbejdżanu wspólnie odsłonili tabliczkę z nazwą ulicy w centrum Baku, która teraz nosi nazwę polskich architektów. I myślę, że to właśnie to przypomina nam, że o tych polskich architektach nikt nie zapomniał, że pamiętają oni zarówno Polacy, jak i Azerowie. W Polsce, żeby przypomnieć, żeby Polacy również pamiętali o tych ludziach, którzy wiele włożyli, tak ogromny wkład w życie i kulturę Azeru. W 2019 roku, dokładnie w tym samym czasie, kiedy została odsunięta ta tabliczka, Poczta Polska wydała znaczki, gdzie na tych znaczkach polskich właśnie widnieją plany architektoniczne, czy też te budynki, które były tworzone, były budowane przez polskich architektów Azerbejdżanie. Więc można było sobie kupić, nie wiem czy już można, w każdym razie limit był w zeszłym roku, wiem, że jeszcze było można zakupić takie znaczki. Poza oczywiście architekturą, która jak widzieliśmy jest, no uważam, że jest jedna z najwspanialszych i do dzisiaj przez wszystkich jest podziwiana, również Polacy mieli ogromny wkład w budowę wodociągów, w budowę właśnie w tej zaopatrzenie Baku, bo szczególnie Baku tutaj w słodką wodę, co było dosyć trudne, zważywszy na to, że dookoła z jednej strony mamy pustynię, taki teren półpustynny, z drugiej strony mamy morze, więc wodę słoną, więc naprawdę było to dosyć utrudnione, ale mimo wszystko się udało. Więc budowanie dróg, mostów, czyli technicy, inżynierowie, wszyscy to byli Polacy. Jeżeli chodzi o wykształcenie, Polacy byli jednymi z najlepszych specjalistów. Co ciekawe, niektórzy byli nawet zdziwieni tym, że w Polsce mogli być zwykłymi ludźmi, zwykłymi takimi szeregowymi, którzy pomagali coś robić, jakimś po prostu niewiele znaczyli. Natomiast wyjechawszy już tam do Azerbejdżanu, stawali się specjalistami, kierowali ludźmi, ponieważ oni bardziej się znali na tej budowie, okazywało się, niż społeczeństwo, czy też azerbejdżańskie, które takiego wykształcenia, czy też po prostu wiedzy nie posiadało. Oprócz tych specjalistów bardzo dużą rolę odgrywali też nauczyciele, którzy przybywali i właśnie było stworzone chociażby Uniwersytet Bakiński w 1919 roku. Na Uniwersytecie Bakińskim bardzo dużo było Polaków, czyli wśród wykładowców, między innymi takim profesorem, który był dziekanem Wydziału Historyczno-Filologicznego, był również Mikołaj Dąbrowski i był Polakiem, zresztą było też wielu na wydziałach z filologii polskiej, czy też medycznych, było bardzo dużo lekarzy, bardzo dużo weterynarzy, więc takich ludzi, takich troszeczkę unikalnych, ale bardzo potrzebnych możliwościach i zawodach. Dodatkowo wydaje mi się, że warto też wspomnieć o właśnie o wydobyciu nafty, czyli tutaj mówimy sobie o Zglenickim, to jest Zglenickim, który wydaje mi się, że jest taką ikoną Baku. Baku dzisiaj nam się kojarzy głównie właśnie z wydobycia tej ropy naftowej i to właśnie dzięki Zglenickiemu, który jako pierwszy, w sumie też trochę przypadkowo, bo do końca, no oczywiście on się tym pasjonował i myślę właśnie, że dzięki właśnie tej swojej pasji wpadł na ten pomysł, żeby wybudować platformę i żeby wydobywać ropę naftową z głębi Morza Kaspijskiego, co było wcześniej po prostu nie do pomyślenia. Więc on pierwszy wpadł na ten pomysł jako Polak, znaczy w ogóle pierwszy człowiek na świecie, nikomu wcześniej nic takiego do głowy nie przyszło. Sam niestety tego pomysłu nie zrealizował, niestety nie zdążył, bo zmarł. Natomiast ten pomysł później w latach 20. XX wieku został zrealizowany przez Pawła Potockiego, ale też został zrealizowany dlatego, że też były inne też techniczne możliwości, dużo większe niż miał wówczas Zglenicki. Natomiast Zglenicki był też takim twórcą, można powiedzieć, że Noblem, coś w rodzaju Nobla, dlatego że po swojej śmierci swój majątek, który był niezwykle już dosyć duży, pokaźny, przekazał takiemu fundowi Kasie Mielnackiego, który i ta kasa miała finansować w Polsce, w Warszawie, ale też i w Azerbejdżanie twórców, literatów, którzy mieli możliwości, znaczy nie mieli możliwości, a mieli wielki talent. Między innymi wspomagał chociażby Maję Konopnicką, która może dzięki właśnie tym pieniądzom tak mogła zdobyć karierę, czy też wykształcenie. Natomiast niestety te pieniądze zostały później, kiedy doszło do przewrotu i bolszewicy osiągnęli władzę, te pieniądze czy tak z tej kasy zostały wywłaszczone, niestety nie udało się ich z powrotem odzyskać i Polska już w tej chwili niestety nie ma żadnych możliwości, czy też nie muszę korzystać z ropy naftowej, tak jak to było wcześniej jeszcze możliwe. Dzięki także Polakom została utworzona Akademia Inżynieryjna Wydobycia Ropy Naftowej. Dzisiaj jest tam bardzo dużo przybywa studentów, którzy ze wszystkich praktycznie państw europejskich, ale nie tylko, którzy uczą się. I została ona założona również przez Polaków. To też Polacy wpadli na pomysł, żeby studenci się wymieniali między uczelniami. Chyba ta pierwsza wpadła na ten pomysł właśnie Uniwersytet Łakiński i ta wymiana studentów jeszcze była właśnie w początkach lat 20. Do dzisiaj trwa, głównie z filią Białostocką Uniwersytetu Warszawskiego i z Uniwersytetem w Lublinie, Marii Kuli Skłodowskiej, ale mimo wszystko, znaczy można oczywiście na pewno rozszerzyć tą działalność, ale zważywszy na to, że już prawie praktycznie wiek minął, to uważam, że to jest tak duży postęp.
Dziękuję bardzo. No właśnie widzimy, że tych dziedzin jest bardzo dużo. Tutaj ta prezentacja też pomogła widocznić sobie, jakie to są ładne jakie budynki. I też sobie wyobrazić, jak wygląda Baku, więc tutaj jakby na pewno to jest taka może być zachęta do tego, żeby jakby odwiedzić, zobaczyć to na żywo. Ja bym chciała zapytać pana doktora Samira Sattarowa o literaturę tym razem, bo wiem, że pan jakby tym się zajmuje i zapytać, czy w literaturze azerbejdżańskiej jest jakieś przedstawienie Polaka, a jeżeli jest, to jakby w jakich kontekstach, w jaki sposób on jest przedstawiony. Ja pytam też dlatego, że jakby Polacy raczej nie znają literatury azerbejdżańskiej, tym bardziej, że chyba nie ma jej zbyt dużo jakby na polskim rynku. Ja osobiście to znam ewentualnie zbiór opowiadań Czerwona Limuzyna, który gdzieś mi się pojawił jakby na studiach, ale jakby tego nie jest dużo w takiej powszechnej świadomości, więc jakby chciałabym tutaj zapytać o literaturę.
No tak, oczywiście. Polak w literaturze azerbejdżańskiej jest przedstawiany zazwyczaj jako człowiek o wysokiej kulturze, patriota swojej ojczyzny, jako człowiek honorowy, walczący się o wolność i niepodległość swojego kraju. Podam jeden taki przykład. Znakomity azerbejdżański pisarz Yusif Vezir Çemenzemerli w swojej powieści Studenci pisze o patriotyzmie Polaków. Jedna postać z tej powieści, Rustam Bek, podaje przykład polskiego patriotyzmu i mówi: rząd walczy się z językiem i kulturą polską. Jednak nie ma Polaka, który nie znałby języka polskiego, który nie mówiłby po polsku. Polacy polonizują nawet rosyjskich urzędników wysyłanych do Polski. Drugi bohater odpowiada mu: Rustambek ma rację. Polacy mają swoją wysoką kulturę. Mieli kiedyś wielkie państwo, a kultura rosyjska nie może wpłynąć na kulturę polską, bo jest od niej znacznie niższa. To jest tylko cytat z tej książki, nie chcę urażać żadnej kultury narodowej. W poemacie azerbejdżańskiego poety Balasha Azeroglu na przykład pod tytułem Polska dziewczyna Selmi autor pisze o swojej podróży do Polski. Gdy właścicielka hotelu dowiedziała się o tym, że bohater jest z Azerbejdżanu, przyjmuje go bardzo serdecznie i opowiada o swoim życiu, jak podczas okupacji hitlerowskiej ona straciła rodzinę i wyjechała do Azerbejdżanu Południowego, do miasta Tebriz, który teraz się znajduje w Iranie, gdzie zakochała się i wyszła za mąż za Azera, który nazywał ją Selmi. Po zawarciu małżeństwa Uman i Selmi pojechali na front walczyć się z faszystami. Takich przykładów jest wiele. O tym można mówić i mówić.
Ja teraz jakby zapytam, jak już rozmawiamy właśnie tutaj o tym, tyle jakby padło wcześniej na temat właśnie tego, co jakby zostało też trochę po tych Polakach w Azerbejdżanie. I chciałabym zapytać właśnie, czy właśnie oprócz tego właśnie gestu tej ulicy, która upamiętniała, czy mieszkańcy Azerbejdżanu jakby pamiętają o tych Polakach, na przykład, którzy mieli jakiś taki wkład jakby w rozbudowę różnych dziedzin, choćby naftowego, czy to jest też już tak zapomniane? Bo jednak no, pamięć ma to do tego, że nam się czasami zaciera i jakby zapominamy o wielu rzeczach. Jak to wygląda właśnie w tym przypadku?
No tak, oczywiście. W Azerbejdżanie została zachowana pamięć o wkładzie Polaków w rozwój nauki, edukacji, architektury i budownictwa, a także inżynierii. Jak wspomniała pani Wioleta, tu można wymienić takich wybitnych Polaków jak akademik Aleksander Makowielski, który wniósł wielki wkład w rozwój azerbejdżańskiej nauki. Był filozofem i zajmował się filozofią ludów Bliskiego Wschodu. A także Witolda Zglenickiego, który jako pierwszy zaproponował wydobycie ropy naftowej z Morza Kaspijskiego. Inżyniera Pawła Potockiego, który jako pierwszy, że tak powiem, wydobył ropę naftową z Morza Kaspijskiego. Przytoczę taki jeden mały przykład. Jak ropa naftowa po raz pierwszy została wydobyta z Morza Kaspijskiego, Paweł Potocki już był niewidomy i poprosił, żeby tą pierwszą ropą wydobytą z Morza Kaspijskiego wysmarowali mu policzek. Ta tradycja w Azerbejdżanie pozostała dotychczas. Na przykład, jeżeli zobaczymy wideo lub zdjęcia po zawarciu kontraktu wieku Azerbejdżanu z różnymi, to znaczy wielkimi koncernami naftowymi z Zachodu, pierwsza wydobyta ropa naftowa ze złóż Azericie Wachry i Güneşli, prezydent Azerbejdżanu Heydar Aliyev też wziął tą ropę i wysmarował sobie policzek. Ta tradycja pozostała dotychczas. No, pani Wioleta już powiedziała o wkładzie polskich architektów, którzy wnieśli wielki wkład w rozwój azerbejdżańskiej architektury i budownictwa na początku XX wieku. Naczelnymi architektami, ja bym powiedział, nawet w ten sposób w Baku, byli po kolei Józef Osławski, potem Kazimierz Skurewicz i Józef Płoszko, którzy zaprojektowali wiele pięknych budynków w Baku. O nich mówi się w Azerbejdżanie przez cały czas, piszą w prasie azerbejdżańskiej, są nawet, z tego co ja widziałem, prace naukowe, w których wspomina się o tym wkładzie Polaków w rozwój Azerbejdżanu.
Dziękuję bardzo. Niestety nieubłaganie zbliżamy się do końca. Miałam ostatnie pytanie, tym razem właśnie do pani Wiolety Sattarow o to, już powiedzieliśmy sobie o Azerbejdżanie, a jakbyśmy też popatrzyli jakby na Kaukaz Północny i właśnie na to czytamy, jakby Polacy mieli podobny wkład jak w Azerbejdżanie, czy jakby też są postacie, które warto tutaj pamiętać, tak jakby zamknąć tą klamrę tego naszego spotkania i jakby jeszcze powiedzieć coś o tym.
To znaczy, w Azerbejdżanie Północnym Polacy walczyli o wolność, czyli tam brali udział tylko w walce, natomiast nie wnieśli, czyli nie, raczej niczego nie budowali, więc pod względem architektonicznym można powiedzieć, że aż tak mocno się nie wsławili. O czym można pamiętać, jeżeli chodzi o Kaukaz Północny, to myślę, że właśnie te pamiętniki, ponieważ ci Polacy, którzy tam byli, bardzo dużo pisali i te informacje o tych ludach, które wówczas były, a tych ludów na Kaukazie Północnym było bardzo dużo już, niektórych może do dzisiaj nie ma, niektóre są, ale są to takie bardzo mniejsze, zamknięte społeczności i one były, te ich zwyczaje, które były unikalne, bo dzisiaj już często tych zwyczajów po prostu już nie ma, a zostały one właśnie spisane przez polskich pamiętnikarzy, przez tych żołnierzy, którzy byli w tym korpusie, którzy oprócz tego, że walczyli, to jeszcze pisali. Część z nich służyła właśnie, ponieważ Polacy byli takimi ludźmi, którzy byli niezwykle inteligentnymi i mieli bardzo dobre wykształcenie, to oprócz tego, że byli żołnierzami, to często ich wykorzystywano do innych prac. Więc jeżeli widzieli, że ktoś był inżynierem, to też wykorzystywano do budowy mostów, również i na Kaukazie Północnym, albo też do nauczania. Na przykład oficerowie wyżsi wykorzystywali Polaków do nauki swoich dzieci, żeby przychodzili po pracy albo w jakieś tam wyznaczone dni i uczyli ich dzieci języków czy też jakichś innych nauk. Podobnie też później oczywiście trudniły się kobiety, ale już kobiety to już pod koniec XIX wieku, bo w pierwszej połowie jednak w północnym Kaukazie przeważali mężczyźni, przynajmniej ze strony polskiej, bo tutaj mówimy o tych zesłańcach. Byli też botanicy, czyli ci, którzy zbierali, ci, którzy opisywali właśnie tą florę, bogatą faunę, biolodzy, którzy przynosili te właśnie, no, często właśnie niektóre rośliny już do dzisiaj nie ma, albo na przykład ich właściwości lecznicze opisywali i okazywało się, że dzięki właśnie tym właściwościom leczniczym można było zleczyć też wiele chorób, więc tutaj chyba raczej pod takim kątem bardziej takim ogólnym, naukowym. Również sławił się pewnie też Józef Hoćko, który pisał mapy, zajmował się kartografią i też do swojego, że tak powiem, później, kiedy już dostał tytuł generała, to też zaprosił innych specjalistów z Polski, bo mu pomogli właśnie kreślić te mapy tylko Kaukazu Północnego, ale też później i całego ogólnie Kaukazu, więc bo walcząc na pol walki, te mapy były naprawdę niezwykle ważne. I no jeżeli chodzi o Kaukaz Północny, to nie wiem jeszcze, co Polacy ewentualnie mogliby zrobić. Trudno powiedzieć, na razie tylko są mi wiadome jedynie pamiętniki, a w tych pamiętnikach tylko takie informacje mogłam odczytać.
W każdym razie bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu, że przyjęli Państwo zaproszenie. Dlatego, że jakby uważam, że temat jest bardzo ważny, w sensie w ogóle jakby jest mało znany w Polsce, a jest ważne, żeby o nim jednak mówić, trafiać do i po prostu popularyzować tę wiedzę, żeby nie tylko jakby akademicy, którzy się specjalizują w tej dziedzinie, wymieniali się wzajemnie informacjami, tylko też jakby po prostu, żeby trafić do osób, które są po prostu zainteresowane historią, żeby poznawały różne aspekty tego, z czego myślę, że możemy być dumni. Więc ja przede wszystkim Państwu bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za odpowiedzi i za bardzo ciekawą jakby rozmowę. Dziękuję również wszystkim Państwu, którzy nas oglądają, słuchają, za to, że są Państwo z nami w tym cyklu o Polakach w Oriencie. I dalej przypominam, że są jeszcze poprzednie odcinki o różnych miejscach, jakby w tym szeroko pojętym Oriencie, które można cały czas jakby oglądać, one cały czas są na kanale Przystanku Historia na YouTubie, więc jakby zachęcam do tego, żeby śledzić, zachęcam do tego, żeby oglądać, żeby komentować, żeby pokazywać, udostępniać dalej, jeżeli się podobało, żeby po to, żeby jakby ta wiedza mogła się unieść. Ja ze swojej strony dziękuję bardzo i dziękuję również Przystankowi Historia za zorganizowanie tego cyklu i za zaproszenie mnie do prowadzenia go. Była to dla mnie ogromna przyjemność i myślę, że bardzo dużo jakby dobrego zostało zrobione tym, że taki temat został w Polsce podjęty. Bardziej, że do mnie też jakby trafiały przez ten czas pozytywne opinie od różnych osób, które jakby dowiedziały się czegoś nowego, które jakby zaciekawiły się tym tematem i stwierdziły, że jednak warto jest to promować. Mam nadzieję, że za jakiś czas będzie to z jakimiś może napisami po angielsku, czymś takim, żeby jakby trafić z tym przekazem dalej. Więc ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję, szczególnie Państwu za przyjęcie zaproszenia.
My również dziękujemy. Dziękuję ślicznie za wizytę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.